List 27. Mój drogi Piołunie, wydaje się, że obecnie niewiele robisz dobrego. Oczywiście nie można nic zarzucić wykorzystywaniu miłości do odciągania uwagi pacjenta od nieprzyjaciela, lecz sam zdradzasz się, jak lichy z tego robisz użytek, gdy mówisz, że cała ta sprawa roztargnień i błądzących myśli stała się obecnie jednym z głównych przedmiotów jego modlitw. Znaczy to, że usiłowania twoje spełzły w zasadzie na niczym. Gdy takie lub inne roztargnienie wkradnie się do jego świadomości, winieneś zachęcać go, by je wyrzucił samą siłą woli i by próbował kontynuować normalną modlitwę tak, jak gdyby nic się nie wydarzyło. Gdy raz uzna to roztargnienie za swój aktualny problem i przedłoży go nieprzyjacielowi oraz uczyni go głównym przedmiotem swych modlitw i wysiłków, wówczas twoja działalność nie tylko nie dokonała nic dobrego, ale przyniosła nam szkodę. Każda rzecz, nawet grzech, która w ogólnym rozrachunku przybliży go do nieprzyjaciela, na dalszą metę działa przeciwko nam. Obiecująca jest następująca linia postępowania. Teraz, gdy jest zakochany, zrodziła się w jego umyśle nowa idea ziemskiego szczęścia – a to pociągnęło za sobą nowe nasilenie w jego czysto błagalnych modlitwach, modlitwach koncentrujących się wokół tej wojny i innych podobnych spraw. Obecnie jest dogodna pora na rozbudzenie intelektualnych trudności w związku z modlitwą tego rodzaju. Zawsze należy popierać fałszywe uduchowienie. W oparciu o tę pozornie nabożną zasadę, że prawdziwa modlitwa to oddawanie czci i łączność duchowa z Bogiem, często da się podstępem skierować ludzi na drogę rażącego nieposłuszeństwa nieprzyjacielowi, który w swój jak zwykle prosty, banalny i nieciekawy sposób wyraźnie im nakazał modlić się o chleb powszedni i o powrót do zdrowia chorych. Ty, ma się rozumieć, musisz ukryć przed nim ten fakt, że modlitwa o chleb powszedni, interpretowana w znaczeniu duchowym, jest dokładnie tak samo prymitywna w swej błagalnej formie, jak w każdym innym znaczeniu. Ponieważ jednak pacjent twój nabrał okropnego przyzwyczajenia posłuszeństwa, będzie przypuszczalnie kontynuował te prymitywne modlitwy, niezależnie od tego, co zrobisz. Lecz możesz go niepokoić nawiedzającymi go podejrzeniami, że praktyka taka jest absurdalna i nie może przynieść żadnych obiektywnych rezultatów. Nie omieszkaj posłużyć się argumentacją w stylu: reszka, ja wygrywam, orzeł, ty przegrywasz. Jeśli prośba zawarta w tego rodzaju modlitwie nie ziści się, wówczas jest to jeszcze jeden dowód więcej, że tego rodzaju modlitwy są nieskuteczne. Jeśli się ziści, to będzie mógł oczywiście znaleźć jakieś fizyczne przyczyny, które do tego doprowadziły i dlatego byłoby się to tak czy inaczej wydarzyło, a w ten sposób modlitwa wysłuchana staje się takim samym dowodem, jak i niewysłuchana na to, że modlitwy są nieskuteczne. Tobie, jako duchowi, trudno będzie zrozumieć, w jaki sposób dochodzi on do takiego pomieszania pojęć. Lecz musisz pamiętać o tym, że bierze on czas za niewzruszoną rzeczywistość. Przypuszcza, że nieprzyjaciel, tak samo jak on, widzi niektóre rzeczy jako teraźniejsze, inne pamięta jako przeszłe, a jeszcze inne przewiduje jako przyszłe. Lub nawet jeśli wierzy, że nieprzyjaciel nie postrzega rzeczy w ten sposób, to jednak w najgłębszych tajnikach swego serca uważa to za jedną ze szczególnych cech jego sposobu postrzegania. Faktycznie nie uważa on, chociaż powiedziałby, że tak, że nieprzyjaciel widzi rzeczy tak, jak one istnieją. Gdybyś mu próbował wyjaśnić, że dzisiejsze modlitwy ludzi są jednym z niezliczonych czynników, z którymi nieprzyjaciel harmonizuje pogodę dnia jutrzejszego, odpowiedziałby, że wobec tego nieprzyjaciel zawsze wiedział, iż ludzie będą zanosić te modlitwy, a jeśli tak, to nie modlą się z wolnej woli, lecz są do takiego postępowania predestynowani. Ponadto dodałby, że można by prześledzić wstecz, aż do początku stworzenia samej materii, przyczyny, jakie wpłynęły na ukształtowanie się pogody w określonym dniu, także cała ta sprawa, zarówno po stronie ludzkiej, jak i materialnej, bierze swój początek od słów: niech się stanie. My oczywiście wiemy, co on powinien by w takiej sytuacji powiedzieć, że problem dostosowania konkretnej pogody do konkretnych modlitw jest tylko zewnętrznym przejawem w dwóch punktach ograniczonego czasem postrzegania pacjenta, ogólnego problemu dostosowania całego świata duchowego do całego świata materialnego, że akt stwórczy w swym całokształcie dokonuje się w każdym punkcie czasu i przestrzeni, lub raczej, że swoisty rodzaj ludzkiej świadomości zmusza ludzi do oglądania całego spójnego aktu stwórczego jako serii następujących po sobie zdarzeń. Dlaczego ten akt stwórczy pozostawia miejsce na ich wolną wolę, jest problemem problemów, sekretem ukrytym za tym nonsensem nieprzyjaciela o miłości. Jak to się dzieje? Nie jest w ogóle żadnym problemem, ponieważ wiedza nieprzyjaciela płynie nie z faktu, że przewiduje to, co ludzie w przyszłości uczynią, lecz nieprzyjaciel widzi ich poczynania w swym bezgranicznym teraz. A oczywiście widzieć człowieka, jak coś czyni, to nie to samo, co skłaniać go, aby to czynił. Można by powiedzieć, że niektórzy wścibscy pisarze, a szczególnie Boecjusz, ujawnili tę tajemnicę. Lecz w takim klimacie intelektualnym, jaki udało nam się wreszcie wytworzyć w całej zachodniej Europie, nie musisz się o to martwić. Tylko uczeni czytają stare księgi. Z uczonymi daliśmy sobie już radę na tyle, że ze wszystkich ludzi najmniej możemy się o nich obawiać, aby czyniąc to nie nabyli mądrości. Dokonaliśmy tego przez wpojenie w ich umysły historycznego punktu widzenia. Historyczny punkt widzenia, wyłożony w skrócie, oznacza, że kiedy uczony spotyka się u dawnego autora z jakimś twierdzeniem, to jedynym pytaniem, którego sobie nigdy nie stawia, jest pytanie, czy to jest prawda. Zapytuje, kto wywarł wpływ na tego starożytnego pisarza, jak dalece napotkane twierdzenie zgodne jest z tym, co napisał w innych swych dziełach, jaką to fazę w rozwoju pisarza lub w ogólnej historii myśli ilustruje, jaki to wywarło wpływ na późniejszych pisarzy, jak często bywało źle rozumiane, szczególnie przez własnych kolegów tego uczonego, jaki był ogólny kierunek krytyki owego ujęcia w ostatnich 10 latach i jak się przedstawia obecny stan tego zagadnienia. Traktować starożytnego pisarza jako możliwe źródło wiedzy, spodziewać się, że to, co powiedział, mogłoby w jakiś sposób zmodyfikować myśli lub zachowanie współczesnego człowieka, takie podejście odrzucono by jako niezwykle prostackie. A ponieważ nie jesteśmy w stanie ciągle oszukiwać całej ludzkości, jest rzeczą niezwykle ważną, aby w ten sposób odcinać każdą generację od wszystkich pozostałych. Bo tam, gdzie nauka dokonuje swobodnej wymiany myśli na przestrzeni stuleci, istnieje zawsze niebezpieczeństwo, że charakterystyczne błędy jednego stulecia mogłyby być skorygowane przez charakterystyczne prawdy innego. Lecz dzięki naszemu ojcu i historycznemu punktowi widzenia wielcy uczeni czerpią obecnie z przeszłości tak mało korzyści, jak najbardziej ignorancki inżynier, który utrzymuje, że historia to koszalki opałki. Twój kochający stryj, Krętacz.